poranny gość Radia Zachód.
Gościem Polskiego Radia Zachód jest pan Janusz Jasiński, prezes Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, właściciel klubu koszykarskiego. Teraz, żebym się nie pomylił, bo była zmiana nazwy. Enea Zastal BC Zielona Góra. Kłania się Janusz Życzkiewski. Dzień dobry. Widzimy się i słyszymy na łączach skajpowych.
Witam serdecznie.
No właśnie, może dwa słowa o tej zmianie nazwy, bo pojawił się nowy sponsor tytularny. Jak doszło do podpisania, myślę, bardzo ważnego kontraktu dla przyszłości naszego lubuskiego klubu koszykarskiego?
Tak jest. No to jest taki sponsor, nazwijmy to, z najwyższej półki już, tak? No bo to jest nie dość, że firma ogólnopolska, jest to firma działająca na rynku energetycznym, jedna z największych w Polsce. A pracujemy albo walczymy razem, bo tak naprawdę to wspólnie prowadzimy ten projekt sponsoringowy od bodajże 2015 roku, to już jest 5 lat. Ta współpraca oczywiście, jak to zawsze, musiała się dotrzeć. Startowaliśmy z całkowicie innego poziomu. Natomiast teraz jest taka naprawdę zmiana całkowita, dlatego że oczywiście, tak jak pan powiedział, jest w członie nazwy jeszcze Zastal, ale Zastal to jest nazwa własna, tak jak Wisła, Odra.
Historyczna bądź co bądź przecież.
Historyczna, tak. Więc w związku z tym my nie chcemy się jej pozbywać, dlatego że taką też podjęliśmy decyzję, że trochę nawet chcemy wrócić do tych korzeni. Natomiast ENA jest jedynym dzisiaj sponsorem tytularnym. Wszystkie inne człony to są człony własne plus nazwa Zielona Góra, czyli naszej małej ojczyzny. I w związku z tym to jest tak, że Enea też wzięła na siebie olbrzymią odpowiedzialność, tak? Bo to zawsze działa w dwie strony, tak? Nosić na piersiach logo sponsora to nie jest tylko i wyłącznie przyjemność, radość z otrzymywania jakichś środków finansowych, ale to jest odpowiedzialność za to, w jaki sposób ta nazwa jest przez nas popularyzowana, w jaki sposób oddziałujemy na cały świat zewnętrzny, bo wiadomo, sponsoring jest wielowymiarowy, tak? To nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby kupować prąd z Enei, ale też, żeby wiedzieć o tym, że jest ktoś, kto o nas ciepło myśli, kto myśli o tym, że nie tylko trzeba brać, ale też trzeba dać, trzeba się podzielić zyskiem. I najważniejsza kwestia, tak? Budować coś, co jest ważne dla mieszkańców, wspierać to, co kochamy.
No właśnie, tutaj w kontekście tej umowy komplementował pan posła Jerzego Maternę, który zaangażował się bardzo mocno w te rozmowy. Rzeczywiście takie wsparcie polityczne było potrzebne tutaj z różnych stron, żeby także przekonać dużą spółkę do podpisania tego kontraktu?
Myślę, że to była w ogóle bardzo ważna osoba w tym całym procesie, dlatego że wiemy dobrze, że grudzień był dla klubu bardzo trudny z różnych powodów, covidowych przede wszystkim, podróże, zmęczenie, ale też pewien atak polityczny, który na nas został wykonany i niestety muszę powiedzieć w tym momencie, że ten cały kontrakt wisiał na włosku, tak? Dlatego że my tak naprawdę jako klub, co my mamy? My mamy tylko jedną rzecz, mamy dobre imię. My sprzedajemy marzenia, my sprzedajemy sponsorom, sprzedajemy ciepło, sprzedajemy coś, z czym mamy się dobrze kojarzyć. Każda zła informacja o klubie, jeszcze szczególnie podana przez osoby kompetentne i publiczne, jakby niszczy ten wizerunek. My go budowaliśmy w relacjach z Eneą 5 lat, a mogliśmy go stracić w ciągu jednego tygodnia. Na szczęście w tym całym bałaganie właśnie, między innymi pomoc pana posła Materny spowodowała, że ten konflikt gdzieś tam został przedstawiony we właściwych, nazwijmy to, ramach. No i nastąpiło pewne uspokojenie. Tak naprawdę uważam, że firma Enea, i za to im bardzo, bardzo dziękuję, w tym momencie wspierając nas, wykazała się też dużą odpowiedzialnością i dużym takim, nazwijmy to, właśnie zasobem empatii dla nas, dla Zielonogórzan, dla klubu, dla kibiców. Bo bardzo łatwo coś zniszczyć, bardzo trudno się buduje. Ja klub buduję 20 lat.
Nie? Mówił jest pan tak o konflikcie, mówił pan o pewnych atakach naszym słuchaczom, tym może niezorientowanym, choć nie sądzę, żeby była to większość osób. Chodzi o sytuację w relacjach z miastem Zielona Góra, z prezydentem miasta. Czy w miejscu, w którym w tej chwili jesteśmy, jesteście państwo jako klub, my jako kibice, widzi pan jeszcze możliwość na osiągnięcie porozumienia i no, dojście do jakiegoś takiego punktu, w którym odłożycie animozję i będzie dalej myślenie o rozwoju koszykówki w Zielonej Górze?
Ja myślę, że to nawet nie jest kwestia czy. My musimy to zrobić. Tak? To znaczy dla mnie kwestia jest tylko moim zdaniem rzeczowej rozmowy, wytłumaczenia pewnych. Wiążące, jak się ludzie pół roku nie spotykają i każdy ma swój świat, w którym żyje, to te światy mogą się rozejść i potem polegamy na zdaniu innym. Ja myślę, że pan prezydent powinien więcej polegać na bezpośrednim kontakcie i usłyszeć to, co ja mam do powiedzenia, co Rada Nadzorcza ma do powiedzenia. To my jesteśmy gotowi w każdym momencie, bo wiadomo, że sytuacja w klubie jest ciężka z różnych powodów, ale także pandemicznych. Jeżeli dzisiaj są uruchamiane różnego rodzaju środki pomocowe dla firm, które doskonale funkcjonują, są prywatne, kompletnie nie mają nic wspólnego z czynieniem dobra, nazwijmy to tak, jak klub to czyni. Czyli to są na przykład restauracje, są to hotele, prywatne część biznesy, ale państwo je wspiera, bo jest problem, tak? To ja nie rozumiem, dlaczego w takim ciężkim momencie klub został całkowicie odcięty od jakiegokolwiek wsparcia, gdzie to już nawet nie chodzi o tematy, co myśmy zawinili albo co myśmy nie zawinili. Warunki są takie, że gramy bez kibiców, tak? Gramy bez możliwości sprzedawania biletów. Niestety nasze te tarcze, które są, nas akurat sport, kluby sportowe nie objęły, co też żałuję, bo też nawet postulowaliśmy, pisaliśmy pismo do PFR-u, do pana prezesa, żeby uwzględnić, bo są uwzględnione hale, są uwzględnione właściciele, nazwijmy, obiektów sportowych, a ci, którzy sprzedają bilety, czyli kluby sportowe nie. Ale to już jakby inna dyskusja. Chciałbym powiedzieć, że jest bardzo trudno i w tym momencie, kiedy jest trudno, to tym bardziej więcej powinniśmy mieć do siebie empatii i sobie powiedzieć w ten sposób, okej, jest jakiś trudny temat, który musimy przegadać, przegadajmy go w gabinecie, porozmawiajmy, dojdźmy do porozumienia. Ja trochę tak się śmieję, jak trener Tabak wziął w pewnym momencie jednego z zawodników, który mu nie grał. Tak? Wysłał go do szatni, w przerwie się spotkali, w drugiej połowie wyszli, wygrał nam mecz. No tak wygląda. Nikt nie jest doskonały, każdy popełnia błędy, ja na pewno popełnię mnóstwo. Natomiast jedno dla mnie jest najważniejsze. Tak? To nie jest mój klub, to nie jest pana klub, to nie jest klub pana prezydenta. Tak samo jak miasto nie jest pana prezydenta, ani moje. To jest po prostu nasza własność. To my, mieszkańcy, powinniśmy wyznaczać, co, na czym nam zależy, a prezydent jest do realizacji zadań. To nie jest tak, że on kieruje własną firmą, w której ma udziały, akcje, coś takiego. Dla mnie, wydaje mi się, słuchanie mieszkańców i wykonywanie tego, co oni chcą, jest pewnym obowiązkiem. I tu się chyba trochę różnimy. Ja powiem w ten sposób. To pan prezydent de facto powinien się cieszyć, że prywatni sponsorzy chcą wspomagać działalność klubów sportowych, bo to jest zadanie własne miasta. Miasto powinno dbać, tak jak dba o kulturę, jak dba, nie wiem, o odśnieżanie dróg, tak samo powinno dbać o rozwój kultury fizycznej młodzieży i dzieci, sportu i tę całą działalność. Tak? To tak naprawdę my jako klub nie przynosimy nikomu zysku. My jesteśmy tylko jednym wielkim kosztem, który przynosi zysk w postaci najważniejszego zadowolenia kibiców.
No to zadowolenie kibiców, patrząc na reakcję po ostatnich wynikach sportowych, także wczorajszy mecz, myślę, że jest na bardzo wysokim poziomie. Pozwoli pan, że teraz zwrócę się do prezesa Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, bo też w planie pytania o sytuację gospodarczą w kraju, także w naszym regionie, jak pan ocenia ją, no, w tych kontekstach pandemicznych jednak, jaka jest perspektywa roku 2021?
No powiem tak, wydaje mi się, że jako przedsiębiorcy, jako organizacja pracodawców, którzy jesteśmy zrzeszeni między innymi w kilku ogólnopolskich organizacjach, tak, myślę, że mamy dzisiaj obowiązek przekazywać to, co jest dla nas najważniejsze. A wydaje mi się, że dzisiaj jedną apel, który jest może trochę cały czas aktualny, chociaż wiemy, że następny lockdown mamy, tak? Mamy przedłużenie tego okresu zamknięcia bardzo wielu działalności. Tylko, że to nie chodzi o te działalności, bo to, gospodarka to nie jest tak, że cierpi hotel i cierpi restauracja.
Przepraszam.
Nie funkcjonuje hotel, nie funkcjonuje restauracja. To także nie przyjeżdżają goście, nie funkcjonuje transport, nie funkcjonuje firma, która zaopatrywała go w różnego rodzaju produkty i tak dalej. Cała gospodarka cierpi, tak? To nie jest 50 branż. I do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że my bardzo, bardzo chyba mocno patrzymy na Niemców. Tak? Ja powiedział w ten sposób. Niemiecka gospodarka stać na to, żeby nawet 2 lata zrobić sobie lockdown i ich PKB na mieszkańca spadnie, uwaga, z 41 do 37 tysięcy euro na mieszkańca.
Tak.
W najlepszym rozkwicie w Polsce to jest dalej 13 tysięcy euro na mieszkańca, czyli 3 razy mniej. Jeżeli my z poziomu, bo my tak naprawdę zaczęliśmy ostatnimi laty, czujemy to, zaczynamy oddychać normalnie jako społeczeństwo, zaczynamy wyrównywać pewne różnice społeczne, zaczynamy iść w dobrym kierunku i teraz podcięcie nam tych skrzydeł to nie jest kwestia tego, że my stracimy tyle, że nasza stopa życiowa spadnie o 5 czy 10%. Ona może spaść o 30%. Czyli możemy się cofnąć o 10 lat. Więc każdy tydzień, każdy miesiąc jest ważny, więc powinniśmy walczyć, powinniśmy pracować w reżimie tym, nazwijmy, sanitarnym, stosować się, badać się, szczepić, wszystko, co jest możliwe, ale iść do przodu. Najgorsze, co jest, to siedzenie niestety dzisiaj mrożone.
Mamy jakąś przerwę na łączach. Być może za chwilę uda nam...
Każdy z nas czuje, że to jest olbrzymie.
A, już dobrze. Już chyba pan tak, przewodniczący wrócił.
To, że dzieci chodzą do szkoły, to wszyscy czujemy, bo każdy ma kontakt jako tak, rodzice, jako dziadkowie. My to czujemy. Natomiast gospodarkę nie wszyscy czują. Ja bym powiedział tak prowokacyjnie. Gdyby jednej miesięcznej pensji nie dostał każdy w Polsce, nie tylko przedsiębiorca, nie tylko ktoś, kto prowadzi działalność, ale każdy urzędnik, nie wiem, pracownik różnych instytucji, to by zobaczył, jak to jest trudno, jak chociaż jeden miesiąc się załatwia.
Panie przewodniczący, musimy kończyć tą część radiową. Jeśli pan pozwoli, to pozostaniemy jeszcze chwilę w internecie, na naszym profilu na Facebooku. Janusz Jasiński, przewodniczący OPZL, właściciel klubu koszykarskiego Enea, Zastal BC Zielona Góra, jest naszym gościem. Do usłyszenia w internecie.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.